Możecie usiąść i dziękuję grupie muzycznej. To i zapraszam Was do tego rozdziału pierwszego listu do Efezjan. Otworzyć aplikację albo papierową wersję Pisma Świętego i czytam i końcówkę pierwszego rozdziału, czyli od 15 do 23. Dlatego i ja, odkąd usłyszałem o waszej wierze w Panu Jezusie i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w moich modlitwach. Proszę, by Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienie dla dogłębnego poznania Go. Pragnąłbym, abyście, mając oświecone oczy swoich serc, zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem, jakie bogactwo chwały z jego dziedzictwem pośród świętych i jak nadzwyczajna jest wielkość jego mocy względem nas, wierzących, zgodnie z działaniem jego potężnej siły. Dowiódł on jej w Chrystusie, gdy go przywrócił do życia z martwych i posadził po swej prawej stronie na wysokościach nieba, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą i panowaniem i każdym imieniem, które można by wymienić, nie tylko w tym wieku, ale i w nadchodzącym. Wszystko też podał pod jego stopy, a jego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest jego ciałem, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Więc zaczynamy od tej frazy dlatego, czyli z tego powodu, w świetle tego wszystkiego, co Paweł już powiedział o tych błogosławieństwach, które są w Chrystusie. Jak posiadają wierzący w Chrystusie, którzy mieszkają w Efezie i też idąc dalej, którzy tak naprawdę wszyscy wierzący posiadają. I to jest ten kontekst tego, dlatego ja mówię o tym i dlatego modlę się. Ale też jest takie pytanie, po takiej długiej liście błogosławieństw, które mamy w Chrystusie, o co jeszcze możemy się modlić za kogoś innego? Jakie jeszcze mogą być potrzeby? Już mamy wszystko w Chrystusie, nie? To o co jeszcze? O, oczywiście, rozumiemy, że możemy się modlić o te ziemskie sprawy i chleb naszego powszedniego, na przykład. Ale myślę, że też Paweł chce coś więcej powiedzieć. Nie chodzi tylko o to. Nawet dla niego nie tylko chodzi o to, że on siedzi w więzieniu i oni mają się modlić w jego intencji, to jeszcze on się modli w ich intencji i daje jeszcze do tych błogosławieństw. Więc myślę, że on rozumie, po pierwsze, że mamy to wszystko już, ale też pokazuje nam, jak się modlić. Niekoniecznie nawet to na początku nabożeństwa podałem taką sytuację, jak się modlić w intencji brata, siostry, której nie lubimy, którego nie lubimy. Czy mamy tak robić, tak jak ta piosenka country, którą cytowałem, modlić się, aby coś złego się stało w ich życiu? No, chyba nie. Nie? Ale jak? I myślę, że też tutaj, chociaż Paweł nie dotyczy tej sytuacji, to jego wskazówki też jak najbardziej pasują do tego. A w tym te pierwsze trzy rozdziały, to już powtarzałem to kilka razy, ale to jest, szczególnie to są rozdziały, które przedstawiają doktryny, teologię. I Paweł się skupia na tym. W połowie trzeciego rozdziału on jeszcze raz się modli za bracia i siostry w Efezie. Niektórzy nawet mówią, że tak naprawdę te wszystkie trzy rozdziały są jedną długą modlitwą. No, może. I na pewno widzimy w trzecim rozdziale, ta druga modlitwa ma coś wspólnego z tą modlitwą, którą mamy tu pod koniec pierwszego rozdziału. Ale Paweł tak naprawdę też tym wszystkim, szczególnie w pierwszym, przepraszam, i w drugim, to on pokazuje triumf Chrystusa nad wszystkimi. Paxi Dunham nazywa to te trzy rozdziały doktryna nastawioną na muzykę, czyli to jest jakby hymn tego wszystkiego. Już też mówiłem w tym jednym długim zdaniu od 3 do 14 wersetu, Paweł daje 11 różnych terminów używanych w Starym Testamencie w odniesieniu do Izraela, albo może jeszcze lepiej powiedzieć, do ludu przymierza. I tutaj on odnosi, używa tych słów i odnosi się do wierzących w Chrystusie. I już równuje nowe przymierze, lud nowego przymierza, czyli wierzący, z ludem starego przymierza, czyli Izrael. Myślę też, jeszcze, tak, dalej, dobrze. Znając troszeczkę sytuację w Efezie i może też sytuację w Kościele, możemy przypuszczać, że już dochodziło do różnych napięć. Między innymi też na podstawie różnic kulturowych i etnicznych w tym Kościele. Bo to też drugi rozdział szczególnie zaczyna mówić o tym, ale bez względu na to pochodzenie kulturowe albo etniczne, my wszyscy jesteśmy jednym ludem w Chrystusie. Musimy pracować razem dla Bożych celów. Mówił o w tym długim zdaniu od 3 do 14 o predestynacji, o wybraniu, frazy, które dotyczyły Izraela w Starym Testamencie, ale według Pawła, które już dotyczą wierzących też. Ale różnica polega na tym, że zamiast być wybranymi do społeczności przymierza z Bogiem na podstawie urodzenia, tak jak było dla Żydów, a urodzili się Żydami, więc już byli tym ludem przymierza. Oczywiście byli poganie, którzy przeszli na judaizm, ale niewiele, nie? I nawet w tym Żydzi, chociaż mieli być światłem dla narodów, czasami zamykali się i nie zapraszali innych narodów do tego przymierza. Ale tutaj, w tym, to wybranie było na podstawie urodzenia, a tutaj Paweł przedstawia to wybranie, jeśli możemy tak nawet już powiedzieć, ale Paweł tak mówi, wybranie jest na podstawie czego? Chociaż dziwnie to może brzmieć za chwilę, ale wybranie jest na podstawie czego? List Efezjan 2:8. Jesteśmy zbawieni? Z wiary. Tak, dzięki łasce, ale z wiary. Czyli to wybranie jest na podstawie wiary. I to już nasuwa się dla nas logiczna sprzeczność. Nie, jak to? Wybranie czy wiara? no, według Pawła i to, i to. Nie? Ale nie, już nie jest na podstawie etnicznego pochodzenia, przynajmniej. Jest na podstawie czegoś, do czego wszyscy ludzie na świecie mogą mieć dostęp. Nie? Czyli na podstawie wiary. W Starym Testamencie była ta cena symboliczna tak naprawdę, bo to tylko było symbolem, to baranek paschalny. A teraz Chrystus stał się tym prawdziwym barankiem na krzyżu, który ułatwia nam, ułatwia dla nas to nowe przymierze. A tu więc drugi rozdział przedstawia to, zgromadzi w jedno ciało to tych wszystkich bliskich, czyli Żydów, i dalekich, czyli pogan, ale to wszystko przez Chrystusa. I kluczowy werset, moim zdaniem nawet całego listu, to jest 1:10. To przedstawiłem już dwa tygodnie temu, ale poprzednim razem chyba, jak mówiłem kazanie. Ale uczynię to ze względu na plan obejmujący pełnię czasów, a zmierzający do połączenia w Chrystusie wszystkiego, tego co w niebie i tego co na ziemi. Być może i tak naprawdę kluczowy werset całej historii kosmosu, czyli wszechświata. I tu i to na podstawie tego kluczowego wersetu on buduje ten cały argument, ale też zobaczymy to za chwilę w tej modlitwie, bo to też jest część tej modlitwy, która będzie. A w tym, czyli jeszcze raz powtarzam, ideą tego listu, ostatecznym celem historii kosmosu jest zjednoczenie wszystkiego w Chrystusie. On to przedstawia przez te pierwsze trzy rozdziały, a ostatnie trzy rozdziały pokazują nam, jak to praktycznie wpływa na nasze życie, albo jak praktycznie, może inaczej, powinniśmy zastosować to, co on mówił przez te pierwsze trzy rozdziały. I idę za szybko i nie patrzę na notatki. Paweł więc modli się za tych świętych w Efezie i też za wszystkich przyszłych wierzących. On najpierw jest szczęśliwy, raduje się, że oni otrzymali tą chwalebną możliwość odziedziczenie Królestwa Bożego poprzez wiarę. Poprzez wiarę w moc i dzieło z tego zmartwychwstałego Chrystusa. I wszystkie te słowa, które teraz mówię, to są związane z tą modlitwą, jak zobaczymy za chwilę. On mówi, że ta sama moc, która wskrzesiła Chrystusa, jest taką samą mocą, która mieszka w nas, wierzących. To on albo ona, ta moc jest tym, który czyni nas żywymi w Chrystusie albo umarłymi w naszych własnych grzechach. To długie zdanie od 3 do 14 brzmi jako pieśń zbawienie. To on ciągle powtarza te błogosławieństwa, które mamy. I przynajmniej 10 w Chrystusie możemy tam cytować. I mówiłem też 11 fraz ze Starego Testamentu, które dotyczą nas już. I dla mnie rodzi się pytanie, które też nasuwa się na początku tej modlitwy. Czy my też tak świętujemy Bożą łaską i tak bardzo, jak powinniśmy. I myślę, że my wszyscy cieszymy się, że jest Boża łaska. myślą, że jeżeli jesteśmy nawróconymi osobami, rozumiemy, jak kluczowa jest ta łaska w naszym życiu. Ale myślą też, że to codziennie, co chwilę powinno wpływać na nasz stosunek do Boga i też do innych wierzących. I ciągle spowodować, że uwielbiamy Boga za właśnie tę łaskę, która działa w nas. Jak uniknąć goryczy na przykład? Jak uniknąć zniechęcenia w myśleniu o innych chrześcijanach? No, dziękować Bogu za Jego łaskę w ich życiu też. I chciałem czekać z tą historią, ale może pasuje teraz. Słyszałem to wczoraj. To jest zmyślona historia, nieprawdziwa chyba. Ale jeden pastor to cytował. Nie w kazaniu, tak wstał i jakoś chciał powiedzieć tę historię, ale był kościół i w tym kościele dwóch braci, którzy nie lubili siebie nawzajem i od wielu lat mieli konflikt między sobą, nie rozmawiali ze sobą. Przyszedł nowy, młody, może głupi pastor, nie żartuję tu, ale przyszedł nowy pastor i poszedł pewnego dnia do jednego z tych braci. Spotkali się na polu i rozmawia. I między innymi rozmowa poszła na temat tamtego brata. Może lepiej dla mnie będzie dać im imienie, ale to jest zmyślona historia, okej? Okay? Więc to, co, jak możemy ich nazwać, to... Co? Piotr i Paweł. Okej, okay, dobrze, tak. Bardzo polskie imiona, tak. Biblijne. Dobrze, i więc ten pastor pytał tego Piotra, okej, nie lubisz Pawła, ale chyba musisz się przyznać, że on jest dobrym mechanikiem. Więc Piotr myślał, jest dobrym mechanikiem, ale poza tym jest do niczego. On chyba nawet nie jest chrześcijaninem tak naprawdę, ale jest dobrym mechanikiem. Chwilę później, parę dni później, ten młody pastor poszedł do Pawła i rozmawia z Pawłem. I zaczyna od tego, hej, Piotr mówił, że jesteś dobrym mechanikiem. Tak? Naprawdę? On tak mówił? Nie wierzę. I zaczął też źle mówić o Piotrze. A ten młody pastor mówi, okej, dobrze, rozumiem. Ale chyba trzeba się przyznać, że on ma dobrą, że Piotr ma dobrą żonę, nie? No tak, ma dobrą żonę. Tak naprawdę bez tej żony on byłby nikim. Nie, to jest, ona jest anioł. Więc wiecie już, co ten młody pastor robił. Poszedł do Piotra i mówił, hej, Paweł mówił, że masz fantastyczną żonę. Tak, naprawdę? No ma rację, ale poza tym on jest do niczego. I ten pastor robił to parę razy. Cytując, tak manipulując im tak naprawdę do tego, aby powiedzieć coś dobrego, powtarzając to coś dobrego drugiej osobie i po kilku miesiącach spotkali się, podali rękę i byli w zgodzie. I to jest mała też wskazówka dla nas. Możemy zawsze dziękować Bogu za łaskę Jego w życiu innej osoby. Nawet jeśli nie bardzo lubimy tej osoby. A teraz, jest kolejne długie zdanie. To od 3 do 14 jest jedno długie zdanie, a teraz od 15 do 23 kolejne zdanie. Ale i tę chcę też przedstawić moim zdaniem struktury tego zdania, że najpierw mamy to świętowanie, albo dziękczynienie, może tak powiedzieć. Potem mamy prośba o oświecenie I na końcu też jest dowód albo demonstracja tej mocy, tej siły, o której Paweł ciągle mówi też.
Idziemy dalej?
Nie tłumaczyłem tego, przepraszam. Albo tłumaczyłem, ale jakoś to mi nie poszło. Najpierw świętowanie tego 15 i 16. Paweł przebywał w tym duchowo-mrocznym mieście w Efezie i dosyć długo tam był. Ale on cieszy się z tego, co Bóg robił w ich życiu i co Bóg konkretnie robił w ich życiu. Tam była świątynia Artemidy i tam wszędzie magowie, wróżbici. Tam Efes był znany z biblioteki, to wiemy, nie? A czy wiemy, że tak naprawdę ta biblioteka była słynna z powodu książek okultystycznych, które tam były? I to było całe sedno życia w Efezie. Było skupione nie tylko na Artemidzie, ale na okultystycznych praktykach, na tym, co mogli robić, aby znaleźć i mieć moc od, tak naprawdę, mówiąc po chrześcijańsku, od demonów. Jak nawrócili się, i to widzimy w Dziejach Apostolskich, w 19 rozdziale, jak ludzie się nawrócili i już zgromadzało się parę osób, albo parę dziesiąt osób, to oni spalili swoje książki okultystyczne. I tam jest podane sumy i wartości tych książek jako 50 tysięcy drach. I były różne drachmy, więc nie do końca wiemy dokładnie, ile to może być w dzisiejszych pieniądzach, ale konserwatywnie licząc, kilka milionów dolarów. Więc to bardzo, bardzo kosztowne, cenne. I oni to wszystko spalili. I Paweł świętuje, dziękuję Bogu za to, co Bóg robił. Nie przestaje dziękować za was, wspominać was w moich modlitwach. Ten kościół też, wiemy, stał się kościołem zakładającym i inne kościoły. To Efes był centrum i z tego powodu myślę, Paweł tam był przez dłuższy okres, ale ten kościół wysyłał misjonarzy do różnych innych miast w okolicach. Przez jakiś czas na początku kościoła Efes był może drugi najważniejsze miejsce w chrześcijaństwie. I Rzym nie był pierwszy. Okay. To dopiero może pod koniec IV wieku. Ale synody były w Efezie, ważne synody. To i znamy z historii Kościoła, że to było naprawdę wielkie dzieło Boga w tym mieście. W Księdze Objawienie Jezus mówi najpierw do Efezu i chyba to ma znaczenie. Tam oczywiście czytamy, że już ten kościół stracił swoją pierwszą miłość, ale też Jezus chwali ten kościół za ich czyny. Więc to wiemy, że ten kościół był silnym kościołem przez jakiś czas. I przynajmniej do Księgi Objawienia, ale chyba też jeszcze dłużej. Więc z tego powodu, dlatego i ja, odkąd usłyszałem o waszej wierze w Panie Jezusie i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was. Z tego powodu. Najpierw z powodu tych wszystkich błogosławieństw, które czytamy, o których czytamy w wersetach od 3 do 14 i też na podstawie tego, co on wie z ich życia, z ich kościoła. Więc to też może być wskazówka dla nas, jak my mamy się modlić w intencji naszych braci i sióstr. Jeżeli nie wiemy, o co się modlić, to zacznijmy od podziękowania Bogu za Jego dzieło w ich życiu, za Jego łaskę w ich życiu, za te wszystkie rzeczy, które możemy czytać w tym pierwszym akapicie. I o tym, że są święci, nienaganni, o tym, że są odkupieni, wybrani i tak dalej. I też za to, co Bóg robił w ich życiu. Kolejna część tej modlitwy. Pomożesz mi, Szymon? Super, dziękuję. Jest to prośba o oświecenie. Od 17 wersetu. Proszę, by Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienie dla dogłębniego poznania Go. Pragnąłbym, abyście, mając oświecone oczy swoich serc, zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem, jakie bogactwo chwały z Jego dziedzictwem pośród świętych i jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy względem nas. Więc to kolejna część modlitwy jest to, że my też możemy się modlić o oświecenie, o mądrość i objawienie. Wszystkie te słowa są używane tutaj w tej części modlitwy. Żydzi często modlili się o oświecone oczy, aby mogły rozumieć Słowo Boże. Psalm 119, 18 werset na przykład. Tutaj też Paweł mówi o duchu mądrości i objawienia. Czy to są dwa duchy, czy to jest jeden duch? Nie wiadomo. Nie jest aż tak ważne tak naprawdę. Tutaj. To może też z myślą o Starym Testamencie, to może chodzi o duch, jak to, duch zdolności do zrozumienia. Duch w naszym sercu i nie jakiś zewnętrzny duch, ale nasz duch, który jest zdolny do zrozumienia i potrafi. A też może chodzi o Ducha Świętego, jak najbardziej, który widzimy w Nowym Testamencie już więcej. Duch Święty, który daje mądrość i objawienie. Ale też, znając Pawła, prawdopodobnie on ma na myśli i to. Nie? To nasz duch objawienie, nasz duch mądrości, nasz duch, który jest chłonny przyjąć wiedzy, a też Duch Święty, który mieszka w nas i już daje nam coś większego. W tym objawienie zawsze jest działaniem Boga w Nowym Testamencie. Nigdy nie jest działaniem człowieka. Tutaj, ok? To warto pamiętać. Ale też, jak czytamy mądrość i objawienie, albo jeszcze bardziej 17 werset, dał wam ducha mądrości i objawienie do czego? Albo dlaczego? W tym przekładzie dla dogłębnego poznania Go. To jest cel tej mądrości i objawienia. W umyśle hebrajskim wiedza o Bogu jest czymś więcej niż wiedzą o faktach na temat Boga. W ogóle dla Hebrajczyków to myśl poznania albo znać jest to, i już to mówiłem może nawet kilka razy tu, ale jest to coś intymnego. Hebrajczycy używali to pojęcie, aby określić współżycie między mężczyzną a kobietą nie może być bardziej intymne niż to, nie? I to poznanie, to znać, chodzi też o to, aby moglibyśmy lepiej i intymniej w pewnym sensie poznać Boga samego. Nie tylko poznać fakty o Niego, poznać Jego emocje, poznać jak to, czego On chce w naszym życiu, albo dla świata i tak dalej. Oczywiście, jak przede wszystkim to poznanie Boga nastąpiło, kiedy Bóg się wcielił jako człowiek. I nie tylko to, że my, ludzie, musieliśmy rozmawiać jakby z tym Bogiem, którego nikt nie zobaczył i nie zobaczy, ale nagle ludzie mieli szansę spędzać czas z tym Bogiem w ciele, z Jezusem Chrystusem, dotknąć Go, słuchać i własnymi uszami Jego słów też, i czuć Jego zapach, no tu, ale nie tylko fizycznie, ale też metaforycznie, naprawdę poznać Go. I to wcielenie jest tym największym, ostatecznym w pewnym sensie, najważniejszym, jak to, co chcę powiedzieć, a objawieniem samego Boga, który daje nam możliwość poznania Go, i Paweł jeszcze był świadkiem tego. My już nie, ale on był. Więc Paweł modli się, aby duch, albo ich duch, dał im to też możliwość poznania Boga jeszcze głębszego. Oczywiście to my, jak nawracamy się, poznajemy Boga, ale wy, którzy jesteście naśladowcami Jezusa Chrystusa od dłuższego czasu i rozwijacie się, rozumiecie, że coraz bardziej poznajemy Boga. Nie stoimy w miejscu. I nawet jeżeli tak naprawdę nie poznajemy dużo więcej faktów na temat Boga, coraz bardziej odkryjemy, jaki On jest i czego On chce od nas. Więc to jest Jego prośba też dla nich. W tym potrzebujemy oczu naszych serc. Nie tylko oczu naszych umysłów. W języku biblijnym serce jest czymś więcej niż tylko miejscem naszych emocji. I jest raczej całym naszym wnętrzem. W Starym Testamencie serce było siedzibą umysłu. Co dla nas może brzmieć dziwnie, bo my myślimy, że głowa jest siedzibą umysłu, nie? Ale w Nowym Testamencie to już jest to miejsce też emocji i woli. Więc Paweł prosi o to. I kiedy nasza wizja, nasze oczy są oświecone przez Ducha Świętego szczególnie, nasza wiedza o Bogu poszerza się, dojrzewa i naprawdę zaczynamy Go poznać, nie tylko wiedzieć o Nim. Widzimy to też dalej w wersetach 18 i 19. I tu Paweł gromadzi synonimy, podobne wyrazy, aby podkreślić wielkość obietnicy Ewangelii. Abyśmy zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem, jakie bogactwo chwały z Jego dziedzicem pośród świętych, jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy względem nas. Te trzy rzeczy, który tutaj powtarza, abyśmy rozumieli, jak wspaniała jest Jego dzieło i przede wszystkim Ewangelię. Nie chodzi tylko o wiedzy. Chodzi o to też, aby mogli poczuć moc prawdy. I tu, nie wiem, czy zauważyliście, ale Pavel i 17. verset mówi o Bogu Ojcu, mówi o Panie Jezusie Chrystusie i też mówi o tu duchu mądrości i objawienia. I mówiłem, że może to dotyczy nasz duch, może to dotyczy Ducha Świętego, ale tutaj zaczynamy też widzieć, jak on umieszcza całą Trójcę Świętą w tej modlitwie, w tej prośbie, a w ogóle w tym dziele. Ojciec, który objawia, Syn, który jest przedmiotem tego poznania i Duch Święty, który jest agentem tej wiedzy, który daje nam to. I abyśmy poznali Boga lepiej, nadzieję tego powołania, nadzieję, do której nas powołał, i też bogactwo chwały Jego dziedzictwa, świętych. Nie tylko to obecne doświadczenie, ale to przyszłe, ale też ta przyszła nadzieja na życie wieczne. I przez Jezusa Chrystusa mamy dostęp do Ojca przez jednego Boga, jednego Ducha. I też, abyśmy poznali moc Bożą działającą w nas. Jak często czujesz się słaby, bezsilny? Ja czuję się bezsilny czasami. Jak myślę też o różnych sytuacjach. I warto przypomnieć sobie tę moc, która jest w Chrystusie, który też jest dostępny dla mnie. Niezwykła wielkość Jego mocy względem nas, którzy wierzymy. Idąc dalej, demonstracje albo dowody tego, pokaz tego wszystkiego. Za mało znam kultury żydowskiej, ale czytam, że była taka codzienna modlitwa żydowska, która postrzegała Bożą zdolność do wskrzeszenia umarłych w przyszłości jako ten ostateczny przykład, ostateczny dowód Jego mocy. Paweł jest Żydem. On zna tę modlitwę. On to rozumie. Ale dla niego to już nie jest i wskrzeszenie umarłych w przyszłości, to jest już fakt dokonany. To decydujące wydarzenie już się dokonało. Już miało miejsce pierwsza część tego przyszłego zmartwychwstania. I teraz może czytam... Wierzących zgodnie z działaniem Jego potężnej siły, dowiódł On jej w Chrystusie, gdy Go przywrócił do życia z martwych. To jest ten największy dowód tej mocy, który jest u Boga, ale Paweł idzie dalej i posadził po swej prawej stronie na wysokościach nieba. Kolejny dowód tego autorytetu i mocy, który jest w Jezusie Chrystusie. I ta pozycja po prawej stronie zawsze jest pozycją honoru i autorytetu. Zasiadanie po prawicy Boga oznaczało zasiadanie na tronie jako władca kosmosu, wracając do 10. wersetu. Nawet jeśli wszyscy Jego wrogowie jeszcze nie zostali zniszczeni. To otworzę Psalm 110. Myślę, że Paweł też myśli o tym samym, jak pisze tę modlitwę. Psalm, który pojawia się często później w liście do Hebrajczyków. Psalm 110. Pan, Dawidowy psalm. Pan oświadczył memu panu, usiądź po mojej prawicy, aż położę twoich wrogów jako podnóżek dla twoich stóp. Pozycje autorytetu, władzy i honoru też. To też posadzi po swej prawej stronie na wysokościach nieba, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą i panowaniem i każdym imieniem, które można by wymienić nie tylko w tym wieku, ale i w nadchodzącym. Znowu widzimy ten 10 werset 1 rozdziału, który też wpływa na myśl Pawła, ale też Paweł używa takich obecnych terminów odniesieniu do demonicznych i anielskich mocy działających za strukturami politycznymi świata. Mocy, które uważano za kierujące rzymskimi władcami i ludami. Przypominam też, on mówi do ludzi w mieście, gdzie panował okultyzm, gdzie ciągle szukali mocy demonów i różnych bogów. Większość ludzi w czasach Pawła wierzyła, że światem rządzi coś, co Rzymianie nazywali fatum. My byśmy powiedzieli los albo przeznaczenie. I różne ludy, nie tylko Rzymianie, tak uważali, oczywiście mieli inne nazwy, ale i zwykle ten fatum, ten los wyrażał się w gwiazdach, w istotach niebieskich. I patrząc na to, mogli rozumieć, co może się wydarzyć i jak ten fatum może wpływać na ich to przeznaczenie, na ich życie. Większość ludzi nie uwierzyła, że w ogóle jest jakakolwiek nadzieja na ucieczkę od tego przeznaczenia, od tego fatu. Nie da się uciekać od tego. A co Paweł mówi? Ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą i panowaniem i każdym imieniem, które można by wymienić nie tylko w tym wieku, ale i w nadchodzącym. Na wysokościach nieba usiadł Jezus po prawicy Boga. Więc uderzy w to myślenie już pogańskie. Ale jeszcze. Żydzi wierzyli albo wierzą, że niebiańskie moce rządziły wszystkimi narodami z wyjątkiem Izraela. Rozumiecie? Dla Izrael jest Bóg Jahwe, a dla innych narodów według nich są inni bogowie. I te inne bogowie rządzą tamtymi narodami, a my, Izrael, mamy to najlepiej, bo mamy Boga Jahwe, który oczywiście jest najwyższym Bogiem. Zgadza się, ale tamci mają mniejszy Bóg. Później w historii Izraela rabini wyjaśniali, że to Izrael został wyniesiony ponad tamte różne inne niebiańskie moce w Abrahamie, w ich przodku. A Paweł mówi, że ci, którzy są zjednoczeni z Chrystusem, dołączając pierwszy i drugi rozdział i może jeszcze początek trzeciego, również zostali wywyższeni ponad te moce. Rozumiecie, jak te słowa mogą być teraz uderzające dla Żydów też? Uderzające dla pogan albo zachęcające tak naprawdę dla pogan, ale dla Żydów to oznacza, aha, ten Grek już też jest pod panowaniem Boga Jahwe. Już nie rządzi nim jakiś inny Bóg, Fatum na przykład, albo Artemida. Więc to Paweł mówi, jak ważne jest to, że Jezus teraz jest po prawicy Boga Ojca na wyżynach niebiańskich. Mogą być wielką zachętą dla tych pogan, a może mniej zachęcające dla Żydów tak naprawdę, jeżeli byli rasistami. Oczywiście Paweł ciągle zachęca też w kościele do tego, abyśmy byli jedni. I Bóg to już dowiódł. Przez zmartwychwstanie przede wszystkim i przez niebostąpienie. Najważniejsze wydarzenie całej historii kosmosu, tak naprawdę. Jest to moc zmartwychwstania i potem on wyjaśnia to też. Wszystko też podał pod jego stopy, a jego ustanowił, a zanim kończę to zdanie, czy rozumiecie, jaki wielki jest ten obraz, który Paweł tu przygotuje? Że mamy dziękować, on dziękuje za Bożą łaskę w ich życiu, za Boże działanie w tym. Prosi, aby Bóg otworzył ich oczy, aby mogli lepiej poznać Boga samego i sposób nie tylko wiedzy o Bogu, i też mówi o tej mocy i o tym autorytecie, który też jest dostępny dla mnie, jak ważna jest ta pozycja Jezusa Chrystusa ponad wszelkimi innymi osobami, rzeczami, mocami, bogami. Rozumiecie? Tak? Zanim idę dalej? Mhm. A to jest, tak naprawdę powinniśmy zacząć krzyczeć aleluja, amen. To jest niesamowite. A teraz czytam dalej. A jego ustanowił ponad wszystkim głową czego? Kościoła. I nagle on wprowadzi Kościół do tego wszystkiego. Jakby trochę nie pasuje. Cały czas mówi o wielkości Boga i tu wpycha Kościół do tego wszystkiego. A mówi głową Kościoła, który jest jego ciałem. Pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Kościół jako pełnia tego, który wypełnia wszystko we wszystkich. Paweł postrzega Kościół jako przedłużenie samego Chrystusa, głowy tego jego ciało, którym jest Kościół. Widzi Kościół jako obecny, widzialny przejaw tego Chrystusa zmartwychwstałego, w niebo wstąpionego i wywyższonego. To znaczy, że Kościół jest potężny. Nie pasuje czasami do naszego obrazu Kościoła, zdaję sobie sprawę. Nie pasuje może nawet do rzeczywistości, które widzimy często w Kościele. Zdaję sobie sprawę. Ale przypominam też, Paweł nie pisze do jakiegoś super wspaniałego Kościoła. Pisze do jeszcze może w tej chwili dobrego Kościoła, który doświadczył Bożej mocy, ale pisze do Kościoła, który zmagał się z podziałami, który był prześladowany, który w końcu, chyba 30 lat później, to nie jest aż tak długo, stracił swojej pierwszej miłości. miłości. On pisze do takiego zboru. Takiego może średniego zboru. Są dobre rzeczy, są też złe rzeczy. A w ogóle chyba nawet już, jak mówi o kościele tutaj, chociaż używa słowa eklesia, nie wiem, czy on ma na myśli już zbór Efezie. On raczej mówi ogólnie o kościele, o ciele Chrystusa. Te rzeczy na temat tego zboru lokalnego w Efezie są ważne, ale nie zmienia sposobu, w jaki Paweł myślał o kościele. Jeszcze raz werset 10. Moim zdaniem, celem całej historii kosmosu jest doprowadzenie wszystkiego do jedności pod Chrystusem. A Kościół jest widzialnym wyrazem tego w naszym, w świecie.
I to na slajdzie.
Poprzez Kościół pełnia Chrystusa ma przenikać całe stworzenie. I powoli przenika. Kościół jest obecny, grupy naśladowców Jezusa Chrystusa są obecne w coraz więcej miejscach na świecie. Liczba chrześcijan rozwija szybciej niż większość innych religii, jakkolwiek co media mówi o islamie. To nieprawda. Kościół dociera do każdego, powoli, ale dociera do każdego zakątku naszego świata. Daję sobie sprawę. W Europie może tego nie widzimy. Ale tak to jest. W innych częściach świata. Ale nawet nie myśląc o tym misyjnym działaniu Kościoła, to też jest kilka wniosków dla nas jako Kościół. Tą myślą przedstawiłem jakiś czas temu, ale powtarzam. Kościół jest nieustannym wcieleniem Chrystusa. Czyli to, co Chrystus by uczynił, Kościół powinien to uczynić. Mało co przeszkadza mi bardziej niż to, kiedy kościoły mówią, potępiają biednych albo imigrantów albo innych w potrzebie. To nie są zgodne ze słowami Chrystusa i tak być nie powinien, tak wyglądać nie powinien kościół. A czegokolwiek Chrystus by nie uczynił, też nie może tego uczynić Kościół. Drugi wniosek. Chociaż Kościół jest grzeszny, popełniamy błędy. Musimy jednak dalej być tymi nogami, rękami, rękoma, Boga w tym świecie. My jesteśmy teraz tym wcieleniem Boga na tym świecie, czyli ciałem Chrystusa. I aby Duch Święty mógł działać w historii, my musimy być narzędziem tego. Trzeci wniosek. Dobrze zgadza się? Jest. Ok. Kościół jest, jako obraz jest to kolonią nieba. To ulubione moje i pomysł, to przedstawiłem też co 2 tygodnie temu, ale staramy się być Królestwem Bożym na tej, tutaj, na tej ziemi. Chociaż mamy ograniczony zakres, zgadza się i to my jako drugi zbór chrześcijan baptystów i we Wrocławiu nie mamy szansy, aby docierać do każdego zakątku Wrocławia, albo do Dolnego Śląsku, albo do Polski, ale możemy docierać do pewnych miejsc. I tak mamy robić. Czwarte. Musimy unikać zarozumiałości. Kościół nie jest równy Chrystusowi. Chrystus jest głową Kościoła. Nie Kościół głową Kościoła. Mówię teraz o dwóch ważnych, potężnych kościołach, ale to Chrystus jest. My jesteśmy pod autorytetem Chrystusa. I my jesteśmy Jego ciałem. On jest głową. Jestem przekonany, że Kościół popełnił poważny błąd, kiedy przyjął te cesarskie tytuły i koncepcje. I też myślę, że Kościół wciąż się wychodzi z tego, odbudowuje niestety. Nie, dobrze, że odbudowuje, ale... I szóste. Boży plan dla świata jest w rękach Kościoła. Nie ograniczam Boga. Jestem przekonany, że On potrafi działać bez Kościoła, ale to jest rzadkość. On tak naprawdę ustanowił Kościół jako miejsce Jego działania. Bożym planem jest, aby wszyscy ludzie, każda rzecz we wszechświecie została doprowadzona do jedności pod panowaniem Chrystusa. 10 werset jeszcze raz, 1 rozdziału. I Bóg liczy na Kościół. I On, chociaż w wyjątkowych sprawach może działać poza Kościołem, tak naprawdę On nie ma innego planu. To jest w naszych rękach. Tak ważny jest Kościół. Więc mamy tutaj nie tylko nauczanie na temat, w jaki sposób możemy się modlić w intencji innej, ale też na temat Kościoła, które powinno być też zachętą dla nas, że jednak jest moc, autorytet. Nawet jeżeli tego nie widzimy zawsze. Jest ta sama moc, która ratowała nas od grzechu. Dzisiaj mamy wiedzę, że jak najbardziej pamiętamy te wieczerze. Pamiętamy ofiarę Jezusa Chrystusa. Pamiętamy to, co On robił, aby nas ratować. I też pamiętamy Jego moc tym wszystkim, bo wieczerze jest ważne. I Jezus tu to ustanowił. I Paweł później powtarza to w pierwszym liście do Koryntian. Ale ta ostatnia wieczerza, tuż przed jego śmiercią, nie miałaby żadnego znaczenia bez zmartwychwstania i w niebo wstąpienia. To by było tylko jakaś pamiątka kogoś, kto umarł. I nic wyjątkowego tak naprawdę tyle. Ale to, że umarł, a potem zmartwychwstał i wstąpił do nieba, udowadnia ważność i ważność jego śmierci może. Chciałbym powiedzieć ważność wieczerzy, ale bardziej chodzi o ważność Jego śmierci. I to my pamiętamy. Czytam z pierwszego listu do Koryntian. Czytam z tego przykładu. Z 11 rozdziału. Od 23. I potem będę się modlił i zaprosić was do wieczerzy. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, w której został wydany, wziął chleb, a gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział: bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc, ten kielich to Nowy Testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. Paweł to pisał w kontekście konfliktu w tym zborze w Koryncie. I pisał to, aby zachęcać ich do jedności i że dla niego to było nie do przemyślenia, że będąc tak bardzo niezjednoczeni, jednak mieli tam wieczerzy. Nie mógł wierzyć, że tak było. Jak sam, coś może wyjątkowego dzisiaj robić. Pomodlę się o wieczerze, ale też pomodlę się w intencji kogoś, z którym mam trudności od wielu lat. To pracowaliśmy nad tym. Nasze relacje są poprawne, ale myślę, że on mnie nie bardzo lubi, a jego ja też nie bardzo. Więc będę tak robił bez imienia, a może też w międzyczasie zachęcam was, nie publicznie, bo może być trudniej tutaj, możecie wiedzieć, o kogo chodzi, nie? Ale w swoich umysłach też pomóc się w intencji kogoś innego. Nie to, że mają poprawić się, aby mogli przystąpić do wieczerzy. Nie. Zwykle oczywiście nie zachęcamy siebie albo was do tego, aby modlić się o kogoś innego w trakcie wieczerzy, ale to wyjątkowo, ok? Nie tylko o sobie, ale o twoich relacjach też z tą osobą i właśnie w ten sposób dziękować Bogu za Jego łaskę w ich życiu, prosić Boga, aby mogli coraz głębiej poznać Jego, Boga, i aby mogli doświadczyć moc Boga w ich życiu. Rozumiecie, co ja mam na myśli? Dziwnie może to brzmi, ale postańmy i pomodlę się. Thank you.